Witam Was bardzo serdecznie. Jestem troszkę stremowany, bo nowy projekt dzisiaj otwieramy. Forum pastorów. Oczywiście ze mną tutaj i na łączach internetowych jest kilku moich współpracowników, takich od najdawniejszych lat, takich, którzy mają po 20-30 lat w służbie dla Jezusa Chrystusa w Kościele. Oczywiście mamy też szerokie grono kilkudziesięciu młodych kandydatów na pastorów, ale Was jeszcze nie proszę o opinię o kościołach, bo być może starzy pastorzy poczuliby się w jakiś sposób dotknięci, że tu młodzież ich ocenia, a i Wam mogłoby to nie wyjść na zdrowie, bo Biblia przestrzega, by świeżo co nawróconych, a większość z naszych prowadzących grupy biblijne, no to są 2-, 3-, 4-latkowie w Chrystusie, to jeszcze nie jest dużo. Stąd dzisiaj posłuchajcie, ale zachęcam Was, żebyście słuchali uważnie. Będziemy też gościli 3 pastorów z innych środowisk. Tak akurat wyszło, że wszyscy będą ze Śląska. Ten program przygotowywaliśmy już wcześniej, dlatego też oni będą towarzyszyć nam w swoich wypowiedziach, które dla nas nagrali w ciągu ostatnich kilkunastu dni czy paru tygodni. Najpierw przedstawię Wam nasz projekt ewangelizacji Polski i skąd to się wzięło. Kiedy otworzymy Dzieje Apostolskie na 19 rozdziale, tam mamy przykład ewangelizacji kraju. No, jeszcze nie jest to kraj w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, ale kraina geograficzna, której stolicą był Efes, kraina nazywała się Azja. To nie jest to samo, co dzisiejsza Turcja, ale no spora część dzisiejszej Turcji. Apostoł Paweł tam dociera i co widzimy? Podane są czasy i zakresy jego służby oraz formy. Odtąd przez okres 3 miesięcy apostoł Paweł chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. Czyli pierwsza faza jego ewangelizacji tej krainy to jest 3 miesiące rozprawia z Żydami w synagodze. To jest jego normalna procedura misyjna, kiedy przybywał do jakiegoś miasta, gdzie było skupisko Żydów, no to zaczynał ewangelizację od nich, zgodnie z tym, że to Bóg Żydów przez Stary Testament przygotowywał długo do tego, by rozpoznali Mesjasza. W 9 wersecie mamy efekt tego. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów, czyli tu rozpoczyna się zmiana strategii. Kiedy widać było, że te rozmowy z Żydami prowadzą tylko do coraz większych konfliktów i obrażania Jezusa Chrystusa, mówili źle o drodze pańskiej, trwali w uporze, zobaczcie, że 3 miesiące wystarczyło na rozpoznanie tego środowiska już, nie? Czyli on nie czekał tam 5 lat, aż oni, że tak powiem, skruszeją, tylko parę tygodni. I już rozpoznał, że z tym środowiskiem nie ma co dłużej gadać, odłączył chrześcijan, i począł codziennie, tu nowa strategia, wynajął prawdopodobnie nie budynek, tylko raczej amfiteatr, bo tak wyglądały na tym terenie w świecie heleńskim szkoły filozoficzne, czy ogólnie szkoły, można tak powiedzieć, począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. I czyli mamy formę codziennie i w szkole. To już jest budynek niezwiązany z religią, można tak powiedzieć. Nie? Dzisiaj powiedzieliśmy szkoła, uniwersytet, coś takiego. Czyli tam skupił chrześcijan, tam był kościół, można tak powiedzieć. I działo się, tu będziemy mieli zakres czasowy, zobaczcie, tu 3 miesiące, tu będziemy, i działo się to przez 2 lata. A teraz najważniejsze, teraz coś, co mnie, no, trzepnęło. Skutek. Przez 2 lata tej strategii efekt: wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, 3 miesiące do Żydów, 2 miesiące do Greków. Po 2 latach i 3 miesiącach mamy efekt. Wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo pańskie. Ile trwała ewangelizacja tej całkowicie pogańskiej krainy? Niespełna 2,5 roku. No a teraz możemy na to nałożyć to, co się dzieje w Polsce. I poproszę na początek naszego przyjaciela, pastora grupy domowej w ramach takiego projektu Kościół Domowy, żeby Damian Małaszewski powiedział nam, jak on widzi stan chrześcijan w Polsce, jak my wykonaliśmy tę robotę, którą apostoł Paweł wykonał w 2 lata i 3 miesiące. Damian pochodzi z Gliwic.
Jaki jest stan kościołów? Myślę, że trzeba byłoby tutaj odnieść się do statystyki, gdzie obchodziliśmy niedawno 500-lecie reformacji w Polsce i stan wierzących ludzi, ludzi, którzy poszli za Jezusem, po 500 latach pracy chrześcijan wynosi 40 tysięcy około, tak? Czyli 500 lat zajęło nam zewangelizowanie 40 tysięcy, to tak na szybko licząc, 40 milionów ludzi, gdybyście myśleli zewangelizować, to ile by to było? No, aż za dużo. To określa stan chrześcijaństwa w Polsce. Nie jest zbyt wesoły. No, historycznie to nie będę teraz oceniał, dlaczego tak się stało. Na pewno kontrreformacja miała tutaj swoje znaczenie. Natomiast obecnie, dzisiaj, to, co ja obserwuję w tych kościołach, które gdzieś tam mam okazję zobaczyć, to widzę brak zaangażowania mężczyzn w kościołach. I to jest przykre zjawisko z dwóch powodów. Raz, że większy ciężar spada na kobiety, a dwa, że mniej mężczyzn się nawraca. Po prostu kościoły są urządzone po kobiecemu, a które tylko ładnie wyglądają. Ja nie chcę tutaj krytykować tych kościołów, nie jestem do tego daleki, szukam odpowiedzi na to pytanie. Widzę, że jest dużo większy odsetek kobiet w kościołach niż mężczyzn. Mężczyźni nie stają w swojej roli, nie zajmują się tymi rzeczami, które z ich jakby perspektywy są ważne. Zobaczmy, czym zajmują się mężczyźni na świecie. Oni nie zajmują się przyozdabianiem domów, dbaniem o to, żeby dzieci były czyste, chociaż też powinni trochę, tak? Ale oni lubią rozmawiać o polityce, oni lubią rozmawiać o sporcie, o rzeczach takich gospodarczych. Tym oni się pasjonują, tym żyją. Natomiast kościoły się tym w ogóle nie zajmują. Kościoły nie zajmują się tymi istotnymi z punktu widzenia państwa sprawami. I myślę, nie są przez to atrakcyjne dla mężczyzn. Trzeba po prostu czytać Biblię i ją wprowadzać w życie. Jeżeli Biblia daje jasne wskazówki, kto może być liderem Kościoła, w jaki sposób ten Kościół powinien być prowadzony, przecież to są bardzo proste, jasne dyrektywy, które apostołowie nam zostawili. I to powinni robić. Są kościoły, gdzie mężczyźni rzeczywiście trzymają fason i starają się wprowadzać, być liderami. I te kościoły wzrastają. Jednym z tych przykładów jest właśnie wasz kościół w Lublinie, gdzie widać, że ludzie, mężczyźni się nawracają i tych osób przybywa.
O tej roli kobiet i zniewieścieniu kościołów, na co zwrócił Damian, jeszcze będziemy się tym zajmować. Ja chciałem skupić się na razie na tych skutkach, jak nam poszło dotarcie z Ewangelią do Polaków. Tu bardzo ważny głos Damiana. Zobaczcie, 500 lat od reformacji. Ewangelia dotarła w tym już prądzie reformacyjnym do Polski praktycznie tak samo szybko jak do Niemiec. Pierwsze państwo protestanckie powstało właśnie pod berłem przedostatniego z Jagiellonów, Zygmunta Starego. Ten hołd pruski to znaczy powstanie pierwszego w dziejach świata państwa protestanckiego, niezależnego od Rzymu. To właśnie Prusy książęce pod berłem Jagiellonów były pierwszym takim państwem. Wtedy Polska, można powiedzieć, zakwitła kościołami, zakwitła przeróżnymi inicjatywami. Także myślano już wtedy o uniwersytecie. Udało się zrobić tylko gimnazjum, do tego jeszcze wrócimy. Mamy 500 lat od tamtych czasów niespełna i 40 tysięcy chrześcijan w kościołach. Trzeba jasno powiedzieć, to jest sromotna klęska. Możemy się podpierać tym, że to tam katolicy, że kontrreformacja, że Polacy nie chcieli i tak dalej. Moim zdaniem to są słabe wymówki, to są słabe argumenty. Jeszcze oddajmy głos Damianowi, żeby opowiedział coś o rozwoju, o przyroście kościołów, jak on i jego koledzy z grup domowych badali ten stan w Polsce.
Ja powiem tak, że mój przyjaciel, lider kościołów domowych, zrobił swego czasu statystykę, przekopał się przez te roczniki statystyczne, żeby sprawdzić, jak przerasta Kościół w Polsce, jak przerasta Kościół ewangeliczny w Polsce. I na przestrzeni chyba 10 lat, które przebadał, wyszło mu, że najskuteczniejsze w ewangelizacji kościoły ewangeliczne przybierają przy 100-osobowym zborze 1,5% rocznie. Czyli 100-osobowy kościół pracuje, żeby po roku przybyło mu 1,5 członka, tak? Wiadomo, że jeden będzie miał jednego członka, inny będzie miał dwóch członków. Więc to jest wynik, który poraża. Ta statystyka nie uwzględnia migracji. Ludzie odchodzą z kościołów historycznych, takich jak kościoły ewangelickie, i czasami szukają miejsca w takich kościołach, które są bardziej żywe, gdzie coś się dzieje. Więc te statystyki nie uwzględniają migracji międzykościelnej, więc może się okazać tak naprawdę, że nie ma żadnego przyrostu chrześcijańskiego w Polsce.
Tak, ta smutna konkluzja, że nie ma żadnego praktycznie przyrostu kościoła chrześcijańskiego w Polsce, myślę, że jest bardzo, bardzo ważna i taka powinna być wstrząsem dla każdego z polskich pastorów. Do tego, co powiedział Damian, ja dołożyłbym jeszcze tak zwane podkradanie wiernych, czyli przeciąganie ludzi z kościoła do kościoła. To daje pozorny efekt rozwoju chrześcijaństwa w Polsce, bo to jest mieszanie łyżeczką w herbacie bez dosypywania cukru. Nic z tego nie wyniknie. Jest jeszcze gorsza przypadłość części nieuczciwych pastorów, że jeśli z jednego kościoła kogoś się wyklucza z bardzo ważkich powodów moralnych, no to część pastorów robi takie brzydkie rzeczy, że ich tak przygarnia, żeby im się tam statystyki poprawiły. Także tego typu rzeczy widzimy i to powoduje, że moim zdaniem nawet nie jest status quo. Moim zdaniem jest upadek kościołów w Polsce. A teraz pokażę wam projekt Mega Kościół. Myśleliśmy o tym, szczególnie na podstawie Dziejów Apostolskich, które właśnie przeczytałem, studiując też historię Kościoła, zarówno w czasach starożytnych, jak i w Polsce, oraz poznając, jak chrześcijaństwo rozwijało się w innych krajach. Tu przykład Liberty University jest bardzo dla nas inspirujący, bo to, o czym marzyliśmy, co planowaliśmy, to zobaczyliśmy, że się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Projekt Mega Kościół, czyli projekt ewangelizacji Polski, nie chodzi oczywiście o zbudowanie jednego wielkiego, wielotysięcznego kościoła, który będzie miał tam, nie wiem, 15 tysięcy miejsc siedzących, jak stadion czy coś takiego, chociaż oczywiście dałby Bóg, żeby i takie duże kościoły w Polsce były. Projekt Mega Kościół to jest kościół dla całej Polski, to jest zdobycie Polski dla Jezusa, tak jak apostoł Paweł z innymi zdobyli Efes i Azję, czyli że wszyscy mogli usłyszeć Ewangelię, a ci, którzy usłyszeli, zostali skupieni w kościoły, w których uzyskiwali dobre warunki wzrostu. To jest cel także przez Jezusa w tak zwanym wielkim nakazie misyjnym w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział wskazany. Jak to zrobić? We współczesnych warunkach. Cztery filary. Kościół, media, uniwersytet, partia polityczna. Pokrótce omówię te cztery filary. Kościół wierny Jezusowi Chrystusowi. Nie tylko jakikolwiek kościół, czy jakiekolwiek kościoły, bo tu o stanie kościołów w Polsce pokazaliśmy jasno. To nie działa. To po prostu nie zadziałało. Będziemy zaraz pokazywać jeszcze inne wypowiedzi na ten temat. Musi być kościół wzorcowy, że tak powiem. Czy kościoły wzorcowe, od których inni będą chcieli się uczyć, które będą dla innych jakimś takim wyzwaniem, takim natchnieniem. O, chyba to jest dobre słowo. Powinny powstać w Polsce kościoły, które będą natchnieniem dla innych. Mamy nadzieję, że nasz kościół takim jest. Jeszcze raz podkreślę, każde działanie misyjne i ewangelizacyjne musi opierać się na lokalnym kościele. Nie będę udowadniał tej tezy, każdy pastor znający choć trochę Biblię będzie wiedział, o czym mówię. Kiedy Kościół ma misję, to musi ją w jakiś sposób zrealizować. Czyli jest potrzebny nośnik. Tak jak za czasów Lutra to właśnie druk i papier odegrały tę kluczową rolę. W czasach apostolskich głównie mówienie, chociaż już listy odegrały pewną rolę, szczególnie w budowaniu kościoła, ale w ewangelizacji to głównie głoszenie na ulicach, targach, w miejscach politycznych, takich jak Areopag i w różnych innych. My dzisiaj mamy internet, telewizję, radio i tak dalej, nowoczesne media. I teraz to jest ważne, że nie wystarczy tylko zrobić czegoś byle jak. My, kiedy zaczęliśmy tworzyć telewizję Idź Pod Prąd, zaczynaliśmy kompletnie od zera. Pamiętam pierwszy program z moim udziałem, to była jedna kupa śmiechu, gdzie wyśmiewano się ze mnie syntetyzator mowy Iwona. Nie? Pamiętacie, to był jakiś program chyba o manifestacji UPR-u w Lublinie. Nie? Także musieliśmy przejść naprawdę długą drogę. Teraz jesteśmy w warunkach, można powiedzieć, polowych, zarazowych, stąd nie wszystkie nasze możliwości, że tak powiem, studyjne, czy jeśli chodzi o jakość dźwięku i to wszystko możemy pokazać, ale wiecie, że w normalnym funkcjonowaniu naszej telewizji ona nie odbiega daleko od projektów świeckiej konkurencji, a ambicją jest naszą jest to, byśmy byli lepsi. Nie tylko oczywiście o treść, bo tutaj nikt nie ma żadnej konkurencji. Z Kościołem nie ma żadnej konkurencji. Ale jakość naszych programów, zarówno dźwiękowa, graficzna i tak dalej, musi przewyższać świeckie programy. To jest nasza ambicja, dlatego też wzywamy chrześcijan z talentami medialnymi, żeby się do nas zgłaszali. Czyli nowoczesne media. I zobaczcie, że to zadziałało. Kiedy zaczęliśmy codziennie nadawać, zaczęły się nawracać setki ludzi rocznie. Rozsyłaliśmy tysiące egzemplarzy Nowego Testamentu. Ale żeby ten proces podtrzymać, to co apostoł Paweł codziennie w szkole Tyranosa przygotowywał zastępy nowych uczniów Jezusa. Potrzebny jest chrześcijański uniwersytet. Niekoniecznie musi mieć akredytację Gowina i spółki. To nas, Gowin to minister od tych spraw, ale już tam się dystansuje od PiS-u. Może, że tak powiem, popaść w niełaskę, bo nie chce zatonąć razem z PiS-em. Uniwersytet to jest hasło, a szkolenie elit to jest cel. Szkolenie elit dla narodu, szkolenie elit dla Kościoła, ale nie tylko pastorów. I na koniec, co będzie efektem, kiedy do każdego dotrze Ewangelia w Polsce, a ci, którzy uwierzą, zostaną zgrupowani w biblijne kościoły. Wtedy jest czas, żeby wprowadzić Boży plan dla Polski jako narodu, czyli chrześcijańską republikę. To zrobiono na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Korei Południowej. Teraz właśnie próbuje się to zrobić w Brazylii. Chrześcijanie przejmują władzę polityczną i budują obszar wolności, który jest nieznany we wszelkich innych kulturach. Wiecie, jak wygląda katolicka wolność? To jest wolność dla naszych. To jest wolność dla swoich. A wszyscy inni są albo gdzieś na boku, albo wręcz prześladowani. Doświadczyliśmy tego od katokomuny wielokrotnie. To jest nasz projekt. Oczywiście mogę kiedyś więcej o każdym z tych punktów opowiedzieć, ale teraz chciałem chwilę przerwać i pozostałych naszych gości zapytać, czy chcielibyście coś dopowiedzieć od siebie. Na razie z gości z zewnątrz mieliśmy tylko Damiana Małaszewskiego z Gliwic, z grup domowych. Za chwilę jeszcze byłego księdza Jerzego poprosimy i Mariana Pawlasa z Kościoła Wolnych Chrześcijan w Palowicach. O Palowicach powiem za chwilę, ale na razie, czy któryś z was, mówię do moich współpracowników, chcielibyście dołożyć swoje 3 grosze, jeśli chodzi o swoje obserwacje dotyczące stanu kościołów, dlaczego jest tak źle, dlaczego jest tak mało chrześcijan w Polsce, a kościoły praktycznie są nieznane albo kojarzone ze Świadkami Jehowy.
dostałem głos, mogę powiedzieć swoje opinie.
Witamy Michała Fałka. Prezesa Michała Fałka.
Jeśli chodzi o moje spostrzeżenia odnośnie kościołów, z którymi miałem okazję się spotkać, czy spotkać się z ludźmi z tych kościołów i innych bieżących poza naszego projektu, widzę tutaj dwie albo nawet trzy rzeczy, które są problematyczne, bardzo problematyczne. Jedna kwestia doktrynalna. Najczęstszym problemem chrześcijan ewangelicznych, którzy mówią, że wierzą w Jezusa Chrystusa, w zbawienie z łaski i w zbawienie darmowe, jest to, że wierzą często po katolicku, czyli wierzą, że zbawienie jest utracalne. I tutaj jest ten nieśmiertelny fragment wywodzony z Ewangelii Marka czy z Ewangelii Łukasza o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, którzy oni definiują jako grzech utraty wiary.
De facto, jeżeli ktoś wierzy w ten sposób, to nie jest człowiek, który wierzy w taką Ewangelię, która jest przedstawiona na kartach Biblii, czyli jak Bóg może błogosławić pracę takiego kościoła prawdziwej, wiernej w 100% Pismu Świętemu Ewangelii. To jest powiedzmy, jeśli chodzi o praktykę życia, to bardzo częstą przypadłością tych kościołów jest po pierwsze to, że może nie bardzo często, że są prowadzone przez pastorów, czy prowadzących ten kościół ludzi, którzy nie spełniają warunków przedstawionych w Piśmie Świętym, w listach apostoła Pawła. Mianowicie mogą to być ludzie nieposiadający żony, nawet dość świeżo nawróceni, ale za to po ukończeniu jakiejś tam powiedzmy chrześcijańskiej uczelni, czyli mają papier, ale nie mają kwalifikacji. No i stąd też jest brak błogosławieństwa i często później upadki tych ludzi do kościoła. I jeszcze ostatnia kwestia, która też rzuciła mi się w oczy, to pozwalanie w tych na to, żeby pewne grzechy, które mogą niszczyć Kościół, niszczyć jego świadectwo, kwitły w tych kościołach. Szczególnie mam tutaj na myśli grzechy damsko-męskie, stosunków damsko-męskich, czyli brak dzisiejszymi trendami, szczególnie wśród ludzi młodych. To bym widział jako takie przyczyny tego stanu, który jest. Ostatnie słowo. Myślę, że też przypadłością kościołów chrześcijańskich jest to, co jest przypadłością nominalnych chrześcijańskich w krajach Europy Zachodniej, ale też i niewiele to różni ich od katolicyzmu. W tych kościołach
coś cię tracimy.
Okej, ostatnie słowo. Myślę, że wiele osób w tych kościołach po prostu nie jest dziećmi Bożymi, nie są to prawdziwie wierzący ludzie.
Tak, rzeczywiście dziękuję ci, Michale, za zwrócenie na to uwagi. Dlaczego kościoły są słabe? Bo Jezus jasno powiedział, odrobina kwasu może zakwasić całe ciasto, czyli zniszczyć świadectwo całego kościoła. W kościołach po pierwsze toleruje się grzechy, szczególnie tutaj nieczystość seksualna jest dosyć powszechnie tolerowana w wielu kościołach, wśród młodzieży, ale nie tylko. I właśnie to, że są tam ludzie w ogóle niezbawieni. Zwykle jeśli ktoś tylko krytykuje katolicyzm, to już jest przyjmowany do kościołów protestanckich. I ci ludzie są ślepi duchowo, będą, że tak powiem, spowalniać, mając nawet dobrą wolę, będą spowalniać pracę kościoła, a niekiedy go niszczyć. Miałem nieprzyjemność na własnej skórze doświadczyć czegoś takiego. Jednym z administratorów kościoła, innego kościoła w Lublinie, był moim zdaniem człowiek absolutnie niewierzący, nie? I on w kontakcie z nami zaczął nas wręcz obrażać i wyzywać, tak wiecie, bez żadnego powodu. Naszą młodzież już tam, nawet nie mnie, tylko naszą młodzież zaczął obrażać i wyzywać, nie? Nie, do tego jeszcze był zwykłym oszustem, nie? Który inną cenę za usługę, tam wynajęcie ośrodka, zaproponował przed usługą, a inną, kiedy przyszło do płacenia. Rozumiecie, że nie tańszą, nie? Tylko wielokrotnie większą. Także oszust zwykły. Ja zadzwoniłem do pastora tego kościoła, Myślałem, że to jest Boży człowiek i przedstawiłem mu sprawę. No on w ogóle nie kwestionował, nie dziwił się, że się tak stało. Wiecie, co powiedział? A, no tak, brat X tak ma. Brat X tak ma. Czyli on wiedział o tym, jak ten człowiek się zachowuje, ale nic z tym nie zrobił. Moja ocena krótka była, że to jest niewierzący człowiek. Może wierzący, ale upadły, żyjący od lat w jakimś zgorzknieniu i grzechu, który absolutnie nie może reprezentować Kościoła, a on reprezentował Kościół na zewnątrz. Także takich przykładów można by podać więcej. Czy któryś z was jeszcze chciałby coś dodać?
Mogę? Wielu chrześcijan w kościołach...
Pastor Kopeć, Radek.
Wielu chrześcijan w kościołach myśli, że wystarczy być na tle świata, nie, w cudzysłowie, uczciwym i miłym. Nie? I to wystarczy i to się samo jakoś będzie kręciło. Nie? A to jednak rzeczywistość pokazuje, że to trzeba naprawdę dużej aktywności, nie? Dużej aktywności i strategii docierania do ludzi, pamiętając, cały czas pamiętając o nakazie Chrystusa, nie? Zdobywać uczniów, nie? Bo to jest bo to jest taki strzał w stopę, nie? Jak człowiek myśli, że wystarczy, że będę dobry w miarę, uczciwy, nie? I się uśmiechał ładnie i to ludzie zauważą i sami będą lgnęli. Nie, nie? To trzeba naprawdę strategii, pomysłowości, aktywności, nie? Że to Nowy Testament wzywa do aktywności, nie? Do aktywności zdobywania ludzi. I samą sobą powierzchownością, samą taką aprecją i to, że jestem lepszy od innych, nie? Bo jestem tam, nie kradnę, to nie wystarczy. Nie? I zresztą ja to widziałem, czy to w kościołach u nas, czy w Stanach, nie? Że oni jakoś tak się zatrzymali, że tak się skupili na sobie, przyjemnie, miło, fajnie. My się cieszymy, że na tle ludzi ze świata to jesteśmy dobrzy, nie? I to wystarczy, nie? To będzie przyciągało dobrych ludzi, wcale nie. Nie? Że to trzeba tak jak w handlu trochę, nie? Takiej strategii, cały czas myślenia o tym, jak zdobywać tych ludzi dla Chrystusa, bo bez tego myślenia to zgaśnie, nie? To my będziemy tylko kisić się we własnym sosie, może przyjemnym, fajnym, słodkim, ale ono z czasem tylko, znaczy jest słodkie do pewnego momentu, z czasem się skwaśnieje, bo nie ma tego, nie ma tego pazura, nie? Nie ma takiej nastawienia na walkę, nie? A ta walka jednak musi być zdobywanie ludzi.
No Jezus powiedział, pójdźcie za mną, uczynię was rybakami ludzi. Rybak to jest bardzo, że tak powiem, strategiczny zawód. No, może nie ma wśród naszych widzów, czy ogólnie wśród Polaków wielu rybaków, ale jest na pewno spora część wędkarzy, którzy przynajmniej w młodości gdzieś otarli się o wędkowanie. No to wiecie, że złapać rybę to nie jest tak hop-siup. Nie? Tu trzeba naprawdę wiele zachodu, pomysłowości, sprytu, także ćwiczenia, że ktoś już może wiedzieć jak, wiedzieć na jaką przynętę, wiedzieć wszystko, ale zarzuci i gdzieś tam haczyk w krzokach, nie? Albo za błystka na dnie zaczepiła się urwana i tak dalej. Trzeba mieć też doświadczenie, trzeba to zrobić wiele razy. Oddajmy teraz głos byłemu księdzu, a dzisiaj pastorowi w grupie domowej kościoła domowego właśnie, który no, chyba jako jeden z pierwszych pastorów tak jasno zobaczył sens poparcia tego projektu Mega Kościół. Poprosimy Jurka, którego znacie też z wielu innych naszych programów.
Dlaczego dzisiaj Idź Pod Prąd postanowiłem wesprzeć bo po prostu, a kogo mam wspierać, prawda? A gdzie się mam zaangażować? To pastor, trzeba powiedzieć, bez jakiegoś gloryfikowania sztucznego, pastor Paweł Chojecki jest dzisiaj osobą, która przedstawia alternatywny, podobny plan, podobną wizję, która wychodzi poza tą standardową działalność taką chrześcijańską, zborową, o której wcześniej mówiłem, prawda? To jest wszystko dobre, co robią chrześcijanie. Na pewno większość tych rzeczy jest pozytywna, w dobrym kierunku, ale żeby dokonać przeobrażenia narodu, trzeba czegoś więcej. Trzeba spajającej wizji ogólnonarodowej. żeby dokonać przemiany w narodzie, przeobrażenia narodu. Ksiądz Franciszek Blachnicki to zaczął. Nie dokonał tego, bo został zamordowany, trzeba powiedzieć. Słabą stroną jego planu było to, że on opierał się na strukturach katolickich. On po prostu opierał się na parafiach. Chciał dokonać odnowy parafii. No to okazało się, dzisiaj z historii wiemy, niemożliwe. Pastor Paweł Chojecki dzisiaj inaczej zaczyna. Oprócz kościoła, który przez wiele lat spotykał się w jego kuchni, co jest godne podziwu, zaczął rozwijać sferę wydawniczą i medialną. No, projektem o największym znaczeniu jest oczywiście telewizja Idź Pod Prąd, tudzież powstające radio, w każdym bądź razie media. No i ta sfera polityczna, bo ona również jest ważna. Ona pokazuje cel i daje rozmach, ale nie można zapomnieć i nie można zapomnieć o tej pracy systematycznej u podstaw. Dlatego projekt Uniwersytet, bo trzeba ludzi wykształcić, trzeba dać im narzędzie intelektualne. Więc to jest na dzień dzisiejszy no bez precedensu, niespotykane u podłoża ewangelizacyjny projekt.
No, bardzo dziękuję Ci, Jurku, za tę laurkę. Mam nadzieję, że rzeczywiście uda nam się coś wielkiego, czy jeszcze większego, bo myślę, że już naprawdę wielkie rzeczy Bóg daje nam, ale jeszcze większego, żeby rzeczywiście cała Polska usłyszała Ewangelię o Jezusie. Jurek omówił, zobaczcie, wszystkie te trzy filary projektu Mega Kościół. Nasz Kościół, który zaczął się w kuchni, ale takich projektów kościelnych w Polsce jest więcej. No, my wyróżniliśmy się tym, że Bóg pobłogosławił nasze wysiłki medialne. Teraz myślimy o szkoleniu elit. Już robimy dużo przeróżnych szkoleń przez internet. Na przykład teraz prowadzimy zajęcia z jednym z seminariów teologicznych w Stanach Zjednoczonych na temat poradnictwa biblijnego, czy z koledżem w Izraelu na temat historii Kościoła. Wszystko to dzieje się przez internet. Także choć nie mamy jeszcze formalnego uniwersytetu, to już szkolimy na poziomie uniwersyteckim elity dla kościołów. Ale marzy nam się, żeby dla wszystkich zawodów w Polsce chrześcijańskie elity tworzyć. Partia polityczna, zaangażowanie polityczne. Też Jurek jako jeden z niewielu pastorów, zobaczcie, pochwalił. Za chwilę będziemy mieć zdanie pastora, któremu się akurat to nie podoba, ale to było kręcone tuż przed tym, co się stało, jeśli chodzi o zarazę w Polsce. Mam nadzieję, że to wielu pastorom unaoczni potrzebę budowania zdrowego, sprawiedliwego, chrześcijańskiego państwa, bo to, które mamy, katolicko-komunistyczne, przewraca się jak domek z papieru w tylko starciu z jednym wirusem, a to przecież nie są wszystkie nieszczęścia świata. I to przecież spadło też na kościoły. To kościoły są dzisiaj zamknięte, także protestanckie w sporej części. Nie? No ale dobrze, także głos Jurka słyszycie często w naszej telewizji i tu mówię, wcale nie we wszystkim się zgadzamy, żeby nie było tak pięknie, ale potrafimy mimo różnic rozpoznawać wartość współpracy. I ta współpraca, jak widzicie, się rozwija. Czy ktoś z moich współpracowników chciałby tutaj dorzucić swoje 3 grosze? No, może trochę więcej, 5 złotych. No.
5 złotych może być, jeśli pozwolisz.
Czyli licytujemy.
Tak. Wcześniej Radek i Michał wyczerpali listę rzeczy, które są, myślę, i ważne, i okazały się działające w Polsce. Ja bym chciał do 3 jeszcze się odnieść, albo krótko je wspomnieć. Pierwsza rzecz to jest patriotyzm. Wydaje mi się, że jestem pewien, że nasz Kościół zaprezentował zupełnie nową jakość w Polsce, ale nie nową, tylko w znaczeniu wcześniej nieistniejącą, biblijną jakość w podejściu do swojego narodu. I można powiedzieć, uczyliśmy się tego, jak z Biblii, jak docierać w pierwszym rzędzie do Polaków, jak koncentrować uwagę i środki na naszych rodakach. To bardzo odróżnia nas od innych kościołów. Niestety, naprawdę niestety uważam. Jeden z moich przyjaciół z Trójmiasta powiedział kiedyś, że w jego kościele zapytał się kogoś właśnie wierzącego, czy biłby się za Polaków, na co tamten odpowiedział, za tych, i tutaj użył słowa bałwochwalców, nigdy. W naszym kościele ta postawa jest niespotykana. Nie myślimy o naszych rodakach jako o bałwochwalcach w pierwszym rzędzie. Myślimy jako o Polakach, o ludziach, którzy potrzebują Ewangelii. Do nich najpierw idziemy. Inne zdanie mamy nieco o tych oszustach, którzy zwodzą Polskę od tak dawna i próbują ciągle monopol tu wprowadzić, ale to inna sprawa. Po drugie, jeszcze dwa punkty, bardzo męskie i daleko sięgające wyobraźnią przywództwo, strategicznie planujące. Na tym przystanek każdy wie, o co chodzi. O rzucaniu, powiem tylko o rzucaniu serca za przeszkodę. Pamiętam nie jedną taką sytuację, jak z naszą telewizją, ale dziesiątki takich sytuacji, kiedy Paweł, rzuciłeś hasło zaczynamy, mimo że nie byliśmy gotowi. Ja sam przyznaję, ja bym pewnie nie zaczął. Poczekałbym na po prostu lepszy moment, ale Kościół musi mieć przywódcę, który powie zaczynamy teraz. Teraz jest moment, jak to w naszym Kościele mówimy. Teraz jest tutaj pociąg, za chwilę odjedzie, wskakujemy na niego. I to przyniosło takie efekty, jakie widzimy. I po trzecie, to użycie narzędzi, które są adekwatne dla naszej epoki. Niby każdy ma w domu internet, niby każdy ma kamerkę, mikrofon i mógłby coś nagrać, ale zgadnijcie, kto w Polsce zaczął robić to w taki sposób, że mamy dzisiaj, niech spojrzę, 500 komputerów oglądających nas na żywo. Myślę, około 600, może około 1000 osób ogląda nas na żywo z uwagą. Kto tak zrobił? My tak zrobiliśmy. Bóg to pobłogosławił. Także wykorzystaliśmy te, jak ty Paweł mówisz często, maszynę drukarską XXI już wieku. Dziękuję.
Dziękuję ci, Pawle. Ktoś jeszcze? Za chwilę oddamy głos Marianowi Pawlasowi, ale jeśli ktoś by chciał, to...
Tak jeszcze w kontekście tego, co Paweł powiedział, nie? To rzeczywiście jest niezwykle. Niezwykle jest słuchać ludzi, którzy widać, że pod wpływem, no, trafili na telewizję Idź Pod Prąd, słuchają tutaj głównie Pawła, nie? I otwierają swoje oczy. I dzisiaj cieszą się z tego, że Bóg ich wyrwał z tej niewoli, w jakiej tkwili, niewoli grzechu, niewoli głupiego myślenia, niewoli fałszu, nie? I, ale co by było, gdyby oni jednak nie dostali tych treści, nie? Tkwili dalej by w tym, nie? Wiadomo, że tu wiemy, że Bóg zatroszczył się o nich poprzez naszą telewizję, ale no, jak ważna była ta myśl, jak ważna była ta determinacja, ta aktywność, nie? Żebyśmy jednak poszli, nie? Wystartowali. Nie? I teraz no dla dobra tych ludzi, nie? Bo to dzisiaj cieszymy się z tego, ale gdybyśmy tego kroku nie wykonali, to nasi rodacy tkwiliby w tej głupocie i w tym fałszu i w tej niewoli, jakiej jeszcze tkwi masę ludzi, masę naszych rodaków. Nie?
Parę dni temu jeden z pastorów, rozmawiając ze mną przez telefon, mówił: Paweł, uczymy się od ciebie, robimy transmisję na żywo z naszego kościoła, nie? Także to, co mówiłem, że kościół, który będzie inspiracją dla innych. Cieszę się, że Bóg nam dał taki przywilej. Wiecie, że chętnie się tym dzielimy. Nie chcemy wszystkiego jak gdyby garnąć pod siebie. Chcemy pomóc innym kościołom, żeby też błyszczały w swoim środowisku. Chcemy też waszej pomocy, bo wiemy, że na przykład projekt Uniwersytet na pełną skalę, no, nie chcę powiedzieć, że jest za duży dla nas, bo mamy Boga, dla którego nic nie jest za duże, ale chcielibyśmy to zrobić z wami. Chcielibyśmy, żeby to był projekt rzeczywiście międzykościelny, a nie tylko naszego Kościoła, dlatego już dziękuję tym, którzy się, tym pastorom, którzy rozpoznali wartość tego projektu i już się czynnie włączają, tak jak Damian czy Jurek. Za chwilę oddam głos Marianowi Pawlasowi. Jeszcze tylko o tej roli kobiet. Rzeczywiście w naszym Kościele, Damian Małaszewski na początku o tym mówi, jest inna proporcja niż w większości polskich kościołów. Jest mężczyzn albo więcej, albo na pewno nie jest mniej niż połowa, nie? I osiągnęliśmy to przez, po pierwsze, silne męskie przywództwo. Silne męskie przywództwo, tak jak Bóg przykazał. Ja nie mam pretensji do kobiet, że przejmują przywództwo w kościołach. Żebyście, drogie siostry, nie myślały, że jestem waszym wrogiem, nie? Kobiety w naszym Kościele, jak wiecie, bardzo ważną rolę i także samodzielną prowadzą swoje programy i tak dalej, dokładnie tak, jak to opisane jest w Biblii. Ale jeśli chłopy się chowają, no to odpowiedzialne kobiety muszą, ktoś to musi zrobić, i wchodzą w ich miejsce. I w ten sposób mamy pastorstwo kobiet, które już niestety do Polski dociera. My postawiliśmy jasno na wzór biblijny. Nie obchodzi nas kultura, która się zmieniła, obchodzi nas Słowo Boga. To Bóg dał mężczyznom taki nakaz, taką odpowiedzialność i to jest dla nas przywilej pełnić tę rolę. I drugie, to co powiedział Damian, trzeba w Kościele poruszać męskie sprawy. Nie może być tylko piękne śpiewanie, nie może być tylko tak zwane uwielbienie, nie może być tylko miła atmosfera. Kościół musi walczyć. Mężczyzna potrzebuje walki. Kościół, który nie jest na pierwszej linii frontu, nie będzie przyciągał mężczyzn. Ten, który jest, będzie się musiał opędzać od chłopów, bo oni wszyscy będą drzwiami i oknami walić do tego kościoła. Tak się dzieje i u nas, chwała Bogu. Obiecałem Mariana Pawlasa. No to pierwsza część wypowiedzi pastora z najciekawszego, moim zdaniem, projektu dla młodzieży. Kościół w Palowicach, wiejski kościół, kościoła wolnych chrześcijan, jest jednym z największych, chyba największym kościołów na pewno tego wyznania, jednym z największych w Polsce, prawie 200 osób, mają kilku starszych, ja osobiście bardzo już dobrze poznałem dwóch, Grzegorza Życznioka, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, i Mariana Pawlasa. W następnym programie mam nadzieję, że zaszczyci nas swoją obecnością właśnie Grzegorz Życzniok, a teraz oddaję głos Marianowi Pawlasowi. Jego pytam o ocenę stanu chrześcijaństwa w Polsce. Jesteśmy w bardzo niezwykłym miejscu u podnóża twierdzy, góry, na której znajduje się twierdza Masada. Chciałem wam przedstawić pastora chyba jednego z najbardziej niezwykłych kościołów, zborów, jak to się mówi w towarzystwie protestanckim w Polsce. Dlaczego niezwykły? Ponieważ jest to zbór położony na wsi, na małej śląskiej wsi, ale jest znany w całej Polsce, a nawet tu w Izraelu, bo nasz przewodnik, pastor Al, jest też przyjacielem właśnie pastora Mariana Pawlasa. Prowadzisz zbór razem z Grzegorzem Życzniokiem, którego pozdrawiamy bardzo serdecznie, i pewnie jeszcze z innymi starszymi.
Oczywiście trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie nas tylko dwóch, ale jest nas więcej. Razem prowadzimy dzięki Bożej łasce ten zbór.
Biorąc pod uwagę fakt, że jesteście tak znani w środowisku protestanckim w Polsce, chciałem cię zapytać, jak oceniasz polskich protestantów ewangelicznych, czyli te 30 tysięcy mniej więcej chrześcijan zgrupowanych w przeróżnych zborach w Polsce?
Muszę powiedzieć, że to, co mogę powiedzieć, co chyba najlepiej i najwyraźniej, to z własnego podwórka. Najpierw, jak to widzę u nas w kościele w Palowicach, w zborze, a potem też mogę powiedzieć, wypowiadać się o Kościele Wolnych Chrześcijan, bo w tym kościele jestem, nie? I bo nie sposób mi mówić dużo o innych związkach wyznaniowych, czy kościołach baptystycznych, czy o innych, bo dokładnie nie wiem, chociaż od czasu do czasu widujemy się z pastorami i rozmawiamy na ten temat. Ja jestem optymistą, także mam tendencję do zawyżania czegoś, ale tu nie, tu będę naprawdę bardzo obiektywny w tym. No co mogę powiedzieć? Że mogą być dużo, dużo lepiej. Nie? I oni tacy z pasją dla Jezusa, nie? Którzy by zostawili wszystko i poszli, nie? I że nawet pracują, to ten czas pozostały znajdowali dla ludzi potrzebujących. No i to mnie tak smuci, że mało widzę takich ludzi, mówię o sobie, o Boże w Palowicach naszym, nie? Że mogą być dużo więcej, nie? I dlatego, no ja powiem, jak przyrost w naszym zborze, no, oczywiście my ciągle tam oscylujemy gdzieś w granicach koło w niedzielę, że cienko jest, nie? Cienko jest, no jeżeli nasza społeczność liczy w Polsce gdzieś koło 2000 ludzi, no...
Mówisz o Kościele Wolnym wolnych
Chrześcijan. 2000 ludzi, może nie całe, no gdzieś około 38 zborach, nie? No to nie jest, nie są jakieś liczby powalające, a poza tym co widzę, to jest raczej tendencja spadkowa, że zbory, zwłaszcza małe zbory, nie, to maleją, nie, i coraz mniej ich. Jest parę zborów tylko w naszej społeczności, ja tutaj, moja społeczność, jestem w niej sercem i tam mnie Bóg postawił, ale to co widzę, no to te zbory dużo po prostu maleją, nie, i parę zborów trzeba było zamknąć. A parę następnych stoi w kolejce, nie? I to jest takie smutne, nie? No, ale to jest prawda. Ale oczywiście to można zmienić, ale wtedy, kiedy...
No właśnie, jak?
No co, jak?
Jak zmienić ten stan rzeczy? No,
po prostu musimy wierzyć w to, co Bóg z nami zrobił, nie? Jak z nami coś zrobi, no to On chce, żebyśmy po prostu ten czas poświęcali, nie? Do Niego, nie? I ja pamiętam, ja to mówię o sobie teraz, I ja nigdy nie dzieliłem czasu pomiędzy czas dla Pana, a swój czas. Nie ma czegoś takiego. Dla mnie to 24 godziny na dobę chodzenie z Chrystusem. I więcej, jeżeli tak na to będziemy patrzeć, no to będzie dobrze. Ale tutaj teraz może troszkę, dlaczego młodzi ludzie nie garną się, nie garną się do służby, bo oni się nawracają, bo naprawdę słyszą Ewangelię i porusza ich Pan Bóg, ale dlaczego później się wycofują z jakiejś służby? No co, bo patrzą na nas starszych, pastorów i no i co powiedzieć, bo nic nowego, to co niższe czasami, materializm, nie, czasami nieszczerość wśród starszych, mówię teraz o wiekiem, starszych wierzących ludzi, bo młodzi ludzie patrzą na nas, nie? No patrzą na nas, jak widzą, że my jesteśmy oddani dla Boga, dla sprawy pańskiej, no to będzie dobre. Ale jeżeli tego nie widzą w nas, widzą, że my tylko zbór, a potem swoje życie, dorabianie się, wyjazdy zagraniczne, widzą to co oni mają widzieć? Jak mają pójść za tym? Ale jest dobrze, zawsze jest tam parę ludzi, którzy po prostu chcą więcej i chwała Bogu za to. Czyli ogólny stan, no powiem, no naprawdę mogło być dużo, dużo lepiej. Nie, to nie ma jakaś rewelacja, nie? Jesteśmy, ale po prostu no, mogło być lepiej.
Za chwilę jeszcze wrócimy do mojego przyjaciela Mariana Pawlasa, ale tu chwilę przerwiemy, żeby zająć się bardzo ważną obserwacją, którą Marian podał jako jeden z głównych powodów słabości zborów, słabości kościołów chrześcijańskich w Polsce i dlaczego młodzież po nawróceniu gdzieś po kilku miesiącach, czy co najwyżej latach jakiegoś zachwytu Chrystusem i Kościołem, gdzieś odpływa. Mówi, to jest wina pastorów, to jest wina przywódców chrześcijańskich, którzy nie żyją pasją dla Jezusa Chrystusa, którzy innych nie zapalają dla Chrystusa, bo sami nie płoną. Bycie pastorem to nie zawód. Bycie pastorem to pasja. I jeśli nie płoniesz dla Chrystusa, to nie tarasuj drogi w kościele, bo psujesz Boże dzieło, zatrzymujesz Boże błogosławieństwo, ale gorszysz młodych uczniów Chrystusa, którzy mogliby zacząć płonąć.
Którym nic się w życiu nie udało i idą do kościoła jako do swego rodzaju szpitala. Ale musimy dotrzeć do mężczyzn, do ludzi, którzy mają sukces w swoim życiu, którzy nie patrzą na Kościół jako miejsce dla nieudaczników, ale patrzą na Kościół jako na miejsce dla dla zdobywców, dla kogoś, kto ja tam mogę być, ja mogę tam coś włożyć, co moja energia jest tam potrzebna, tak? To takie myślenie jest konieczne, mi się wydaje.
Chciałem zestawić te dwie obserwacje pastora Pawlasa i pastora Małeszewskiego. Zobaczcie, ludzie są pastorami, którzy nie są oddani Chrystusowi, którzy traktują to jako zawód, jako okazję do zarobku i ciekawego życia. Niektórzy może nawet do poderwania jakichś fajnych lasek. Tak, to się zdarza w kościołach także protestanckich. To jest wstyd dla Chrystusa, ale rzeczywiście o takich przypadkach wiemy. A Damian powiedział o drugiej rzeczy, że często do kościołów przychodzą ludzie, którzy nie mogą sobie poradzić w innych dziedzinach życia. Fajnie, przyjmujemy tych ludzi, Jezus wszystkich przygarnia, ale niekoniecznie tych ludzi stawiajmy jako wzór, nie stawiajmy ich na świeczniku. Bo zobaczcie, jeśli chodzi, możecie sprawdzić sobie cechy pastorów, które podane są w liście do Tymoteusza i w liście do Tytusa, to ten człowiek najpierw, zanim zostanie pastorem, to musi pokazać, że dobrze zarządzał swoim domem. Dom to nie oznacza tylko, wiecie, M4 czy M5. Swoim gospodarstwem, czyli także dobrze uprawiał swój poprzedni zawód, umiał zarobić na swoją rodzinę i tak dalej. Czyli to, co Damian powiedział, przebił się w świecie i dał radę. Pokazał, że potrafi być odpowiedzialnym mężczyzną, odpowiedzialną głową rodziny, że zabezpieczył jej byt materialny i tak dalej, i tak dalej. U nas staramy się tak postępować. Najpierw pokaż, że potrafisz sobie sam poradzić w świecie, tak jak wszyscy niewierzący sobie radzą. To i ty z błogosławieństwem Bożym, no to już sobie poradzisz super, super truper, nie? Dopiero jak odniesie sukces w świecie, dopiero wtedy proponujemy, a teraz może byś się zajął kościołem. Jeśli oczywiście ma inne cechy. Tu koło mnie siedzi pastor Radek. Ja go ściągnąłem z prosperującej firmy zajmującej się chemią, w ogóle nie związaną z kościołem. Ale stwierdziłem, że po pierwsze odniósł tam sukces, ma już ugruntowaną pozycję. Widziałem też, że już tak troszeczkę jest zmęczony tym w kółko robieniem tego. A jednocześnie pojawiły się ogromne potrzeby w pracy duszpasterskiej w projekcie Mega Kościół, bo setki ludzi zgłaszają się do nas rocznie. Ja już tego nie ogarniałem, Paweł też. No, wtedy poprosiłem Radka i Radek, może Radku coś powiesz, jak przyjąłeś tę zmianę właśnie z takiej kariery zawodowej na kościelną.
No, dobrze. Rzeczywiście tą swoją działalnością chemiczną, że tak powiem ogólnie, chyba 15 lat się zajmowałem. No i tak tuż przed tym, jak mi zaproponowałeś, to sam myślałem i tak chodziłem wieczorami, tak prosiłem Boga, żeby mi dał zmianę, nie? Bo rzeczywiście byłem już zmęczony i tak widziałem, że duże dobre rzeczy się dzieją w ramach telewizji i choć tam lubiłem tą swoją pracę, to już tak widziałem, że dość, nie? To już czas skończyć. No i tak się zbiegło i w krótkim rzeczywiście terminie nastąpiła ta zmiana, z której się bardzo cieszę. To już trwa chyba 3 lata, chyba 3, może więcej, już nie pamiętam. Chyba 3. No, dobra zmiana, no, to była dobra zmiana.
Oprócz tego, że pewnie wielu z was, mówię o tych, którzy są w naszym projekcie, jako jeden z pierwszych kontaktów, to właśnie był głos pastora Kopcia, no to jeszcze Radek z Anią wylądowali jako tacy opiekunowie. Radek wylądował jako duszpasterz Polonii, bo chyba najczęściej bywacie teraz w Chicago. Niedawno też wróciliście z takiej ostatniej misji przed zarazą z wielkim takim, no, sukcesem, z wielką radością naszych braci i sióstr, których pozdrawiamy na ziemi amerykańskiej. Będziemy powoli zmierzać do końca. Pokażę wam na koniec, jak możemy się uzupełniać, jak my, którzy myślimy o uniwersytecie, którzy myślimy głównie o tych, którzy albo kończą studia i wchodzą w okres aktywności zawodowej, chcemy im przedstawić perspektywę pracy dla Chrystusa, jak możemy współpracować z kościołem właśnie w Palowicach, który znany jest w całej Polsce, który jest mistrzostwo świata, jeśli chodzi o nastolatków młodszych i starszych, o służbę dla młodzieży. Także znowu oddam głos pastorowi Pawlasowi, żeby opowiedział właśnie o tym, jak to się stało, że oni prowadzą największe obozy chrześcijańskie w Polsce i wiele, wiele młodych osób, także z naszego środowiska, właśnie wspomina swoje jedne z pierwszych chrześcijańskich wakacji, to właśnie na obozach w Palowicach. Marian.
Jak wiecie, ja nie jestem zbyt, można powiedzieć, taki optymistyczny i często krytykuję stan kościołów protestanckich w Polsce, ale Mariana spotkałem kilkanaście lat temu i tak jak go spotkałem teraz, widzę, że się kompletnie nic nie zmienił, a jeszcze, można powiedzieć, jeszcze jest bardziej taki gorliwy dla Jezusa. Zbór w Palowicach jest znany z podejścia do młodzieży, że robicie obozy językowe, sportowe. Rzeczywiście na całą Polskę jesteście z tego znani. Dlaczego tak akurat młodzież leży ci na sercu?
A, ja o tym już mówiłem parokrotnie. Dlatego ja się nawróciłem jako młody człowiek. Ktoś mnie zaprosił na obóz językowy. I potem pamiętam, to był rok 1980. I potem rok w roku jeździłem na obozy. Pamiętamy, Bór Palowicach był malutki, nie? Rok w roku jeździłem na obozy, aby się budować, aby nabierać sił. I tak było przez prawie 9 lat. Aż w końcu odebrałem wyraźnie od Boga, myśląc, czytając, że mam się temu poświęcić, że to jest wielka możliwość, aby młodzi ludzie usłyszeli Ewangelię. I w tym roku mamy 30-lecie obozu w Palowicach. I mogę powiedzieć bardzo wyraźnie, przez te lata dużo ludzi przyszło do Jezusa, młodych ludzi, nawróciło się i żyją w naszym zborze w Palowicach. I po prostu idzie. Dlatego ja po prostu wiem, że to jest niesamowity, młodzież to niesamowity potencjał mieć ich w zborze. I dlatego zawsze jak widzę grupę ludzi, to idę do młodzieży, z nimi rozmawiam, nie? Bo wiem, że to jest potencjał, w który trzeba inwestować. No, także żyję młodzieżą. Zresztą widzisz, jak tutaj jesteśmy, to jak są młodzi, to z nimi rozmawiam, zapraszam do Palowic na obozy. Nie tylko, aby się wzajemnie budować. To jest taki cel.
Nie dziwi mnie też, że wy jako pierwszy zbór razem właśnie z Grzegorzem Życzniokiem odpowiedzieliście na ten nasz apel budowy chrześcijańskiego uniwersytetu dla Polaków. No to jest taka logiczna konsekwencja. Nawracają się ludzie na tych obozach w wieku kilkunastu lat, no ale później trzeba wybrać drogę kariery.
Ja może powiem jeszcze, ty tak mówisz dużo o Grzegorzu. Jak on to będzie słuchał, to nie będzie zadowolony, bo my nie uważamy siebie za wielkich pastorów. My służymy ludziom. I powtarzam, w naszym zborze w Palowicach jest dużo braci wartościowych, którzy razem z nami służą. I dlatego to na pierwszym miejscu. Słuchaj, to co może dlatego jest ten stan posiadania, czy stan poznania w zborach jest taki, jaki jest, ponieważ brakuje ludzi przygotowanych, brakuje ludzi, którzy by według swojego powołania mogli służyć, nie? Brakuje ludzi, którzy by mogli wytłumaczyć się swojej wiary i innych nauczać w tym kierunku, ale też brakuje duszpasterzy, a na takich szkole też tego uczymy, nie? Też możemy, czy to jest dar, ale możemy wiedzieć, w jaki sposób to robić lepiej. I dlatego ja uważam, no były próby, czasami są takie próby, kiedy zbory próbują inicjować jakieś szkoły biblijną czy cokolwiek. To jest w małym gronie i to dotyczy tylko niewielkiej grupy ludzi. No dlatego jesteśmy za tym, żeby coś większego powstało. Zresztą porozmawiam z tobą, to co ty mówiłeś o tym, nauczaniu czy uczeniu przez internet, nie? No to jest niesamowity pomysł, nie? Bo wtedy automatycznie koszty dojazdu czy czas nie tracimy na to, ale po prostu w naszych zborach możemy usiąść. Także że pomysł jest dobry. Co z tego wyjdzie, to ja nie wiem. Trzeba się o to modlić, modlimy się o to, no ale zobaczymy.
Chwała Bogu, jesteście dla nas wielką zachętą. Ostatnie zdanie jeszcze. Do waszego zboru też dotarli ludzie z Idź Pod Prąd. Jak postrzegasz tych chrześcijan?
Chwała Bogu, że znaleźli miejsce, które mogą być, ale nie, oni są też fajni, bo oni naprawdę żadnego kłopotu nie robią, są z nami Ale oczywiście niektóre są takie rodziny, niektóre, które w niedzielę słuchają przez internet kazań gdzieś tam w swoich domach czy miejscach, ale w czasie tygodnia biorą chętnie udział. Czy młodzież na mszy, ja mówię, to wskazuje na Kościół, na Boży Kościół, uniwersalny, niezależnie od denominacji czy czegokolwiek. Dlatego my jesteśmy, może z racji tego, jakim Grzegorz jest, jesteśmy otwartymi ludźmi na dobre rzeczy, nie? Chociaż ja osobiście czasami z tobą się nie zgadzam od twojego sposobu mówienia do ludzi i przemawiania i o politykę chodzi, ale mogę mieć z tobą społeczność i to jest wielkie i chwała Bogu za to.
Mam nadzieję, że zobaczyliście coś ciekawego, jak dwóch pastorów z różnych środowisk, ale z taką samą pasją dla Jezusa rozmawia o tym, jak zdobyć dla Niego Polskę.
Bardzo, bardzo dobrze. Wspominam tę rozmowę sprzed paru tygodni. Mam nadzieję, że też Wam się podobało się to. Widać, że jeszcze musimy porozmawiać, podyskutować o polityce. Może na kolejnym odcinku forum dla pastorów i przywódców chrześcijańskich. Może właśnie ten temat pociągniemy i doprosimy jeszcze innych pastorów. Cóż, można jeszcze na koniec powiedzieć, za chwilę zaproszę Was na taki klip, który jest naszą dumą, przy którym ja się wzruszam za każdym razem, kiedy go oglądam, ale zanim do niego przejdziemy, poproszę Was jeszcze o opinię. Wiem, że też ponad 500 osób tu nas ogląda, czy też macie jakieś swoje opinie na czacie, także teraz Wam jeszcze oddam głos.
Odnośnie polityki mamy głos zimny. Ja na Was trafiłem przez słabe podwyżki w pracy. To tak w dużym skrócie.
Tak, no na te kilkaset osób, które już są trwale zaangażowane w projekt Mega Kościół, wydaje mi się, że 70 przynajmniej procent to są ludzie, którzy interesowali się polityką i dlatego usłyszeli od nas Ewangelię.
Czesia i Muchy Polska, moim skromnym zdaniem Kościół Nowego Przymierza w Lublinie w super sposób zyskał sporo facetów do kościoła i projektu Idź Pod Prąd. Akcją Nie Jestem Pacyfistą, Jestem Chrześcijaninem, gdzie celem było pokazanie, że facet powinien być facetem.
No tak, to jest duża zasługa naszego brata w Chrystusie Andrzeja Turczyna, no bo to on pierwszy zdobył pozwolenie na broń w naszym środowisku, no to on powiedział nam, że to w ogóle jest możliwe, bo my myśleliśmy, że tu dalej takie komunistyczne regulacje, że tylko ormowcy i tam jacyś, wiecie, SB-cy to mają pozwolenia, a Andrzej powiedział, że nie, no to się zmieniło, lekko się zmieniło, ale jednak. I rozpoczęliśmy też ten kierunek, tę akcję właśnie na Facebooku, to obejrzało, myślę, może i kilkaset tysięcy ludzi, pisały o niej media, nawet zdaje się w Hiszpanii gdzieś o tej akcji. Nie jestem pacyfistą. Media głównego rynsztoku politycznego też tam próbowały coś nas zaatakować z tego kierunku. Zdaje się Gazeta Wyborcza, jeszcze tam coś jeszcze. Także to była bardzo, bardzo trafna akcja z 2015 roku. Zresztą w naszych grupach biblijnych czy klubach Idź Pod Prąd, które są w całej Polsce i na świecie, często wychodzimy razem na strzelnice czy na zawody strzeleckie. To jest męska rzecz. To też jest dla nastolatków coś fantastycznego. Poczuć zapach prochu, dosłownie. Czy jeszcze jakiś głos mamy?
Jeszcze jest głos, kościoły topnieją, bo to kościoły bezjajeczne, tak zwane pitu-pitu.
Dokładnie tak.
Brakuje mięsa.
Kiedy apostoł Paweł mówi o walce duchowej, no to co daje jako przykład? Albo taki no bardzo zaawansowany sport, w tamtym czasie sport to była walka o życie. Tam często po atletycznych zawodach czy gdzieś to schodził albo inwalida, a niekiedy ginął. To nie była, wiecie, taka zabawa. A najbardziej znany fragment o walce duchowej czego dotyczy? Rynsztunku rzymskiego legionisty. To właśnie do tego odwołuje się apostoł Paweł. Wszyscy wiedzieli, że on tym żyje, o tym To jest też jego zainteresowanie i on, mówiąc do chrześcijan, wiedział, że i oni, że wszystkie chłopy to wiedzą, jak uzbrojony jest rzymski żołnierz. Dzisiaj w kościołach, ja nie wiem, czy by se krzywdy nie zrobili, jakby wiatrówkę dostali spora część naszych panów. To wstyd dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Czy jeszcze? Ktoś z moich współpracowników w projekcie Mega Kościół chce coś powiedzieć, to mamy na Zoomie kilku panów. Będziemy powoli kończyć. Przysyłajcie, proszę, pomysły, co dalej, o czym powinniśmy dyskutować. Zapraszam przywódców chrześcijańskich, pastorów. Wcale niekoniecznie musicie mieć za sobą, tam wiecie, tysiące ludzi. Wystarczy, że jesteście liderami grup domowych, kościołów domowych czy niewielkich zborów. Bardzo was proszę o kontakt. Piszcie do nas strona to jest megakościół.pl, a adres, na który możecie pisać swoje zgłoszenia czy pytania, opinie, to jest kontakt@megakościół.pl. Jeśli nie ma więcej głosów dziś, zawieszę na chwilę. Jak tam jest na Zoomie? Jest, prosimy.
Michał się zgłasza, ale to już ja powiedziałem. Chciałem wspomnieć jeszcze o jednym punkcie bardzo ważnym. Myślę, że wiele osób może zrozumieć lepiej nasz Kościół, jeśli zrozumie, że są wśród nas ludzie, którzy znają się od bardzo dawna, ludzie, którzy się nie wahają siebie nawzajem nazwać przyjaciółmi. Także jak myślę o tobie, Paweł, czy myślę o Radku, Michale, Maćku, moim bracie rodzonym, czy tych, no nie chcę was jakoś, ale tych najdłużej was znam, to jestem nie tylko uważam, że to jest wspaniała rzecz się nawzajem znać, ale jestem dumny z takiej znajomości. Myślę, że przeszliśmy etap jakiś tam niekiedy, z mojej strony trudny mam charakter, jakichś nieporozumień czy niepotrzebnych konfliktów. Dzisiaj ufamy sobie nawzajem. Możemy naprawdę częste konflikty, które inne kościoły rozkładają od razu, u nas się kończą po jednym słowie czy po spojrzeniu. Także to jest rzecz fantastyczna. Myślę, że działa też u nas. Jeszcze Michał chciał coś powiedzieć. Michale, masz głos, ale cię nie słyszymy.
O, teraz mnie słychać?
Teraz tak. Prosimy, Michał.
Króciutko chciałem jeszcze przypomnieć, czy wspomnieć taki moment, który był takim przyczynkiem do tego, co teraz się dzieje w Mega Kościele i też w Kościele Nowego Przymierza, bo też byliśmy takim kościołem, który, tak jak Damian powiedział, borykał się przez wiele lat po takim pierwszym etapie, jeszcze w latach 90., kiedy były te nawrócenia, ale to była inna Polska, inne czasy, a później borykaliśmy się z małym wzrostem. Natomiast no, ten wielki wzrost i to wielkie Boże błogosławieństwo nastąpiło po tym, jak właśnie ty, Pawle, z grupą kilku osób byliście w Stanach Zjednoczonych i mieliście okazję zobaczyć na żywo coś, co jest, no można powiedzieć, no największym błogosławieństwem ostatnich chyba dziesięcioleci, kiedy to pastor Jerry Falwell z upadłego miasteczka, dzięki oczywiście Bożemu błogosławieństwu, stworzył miasto, które jest takim, no taką mekką, można powiedzieć, chrześcijan amerykańskich, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych czy wiceprezydent przemawiają na Uniwersytecie Liberty, który należy właśnie do kościoła, który został tam założony. I dla mnie ważne było to, jak żeście stamtąd wrócili, coś, co później popchnęło nas do działania, że jesteśmy uczniami Jezusa. Jezusa, który jest Bogiem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, a dokładnie możemy się spodziewać od Niego jeszcze większych rzeczy. Właśnie to hasło Greater Things to było coś, co dodało nam skrzydeł i pozwoliło nam uwierzyć, że skoro Amerykanie kilkadziesiąt lat temu takiego wielkiego błogosławieństwa doznali, otrzymali od Boga, to dlaczego my przecież wierzymy dokładnie w tego samego Boga, w którego wierzą właśnie ci nasi bracia w Stanach Zjednoczonych, dlaczego my tego błogosławieństwa mamy nie otrzymać, jeżeli rzetelnie będziemy pełnili swoją służbę, jeżeli okażemy się wiernymi temu powołaniu, do którego nas Jezus wzywa.
Amen. Amen. Jeszcze chwilę czekam, może ktoś z Was chce coś dodać, to proszę bardzo, może jakiś głos jeszcze mamy z czatu. Na razie tylko no, podsumuję to, co Paweł powiedział i wcześniej Marian Pawlas. Zobaczcie, że każdy z nas podkreśla zespół pastorski, zespół przywódczy w Kościele. To nie są tylko pastorzy, to są przecież i kobiety, i inni mężczyźni. To jest cały zespół ludzi, którzy pracuje w jednym celu. Czytając Biblię wieczorami od paru dni list do Filipian, mówiłem, jedność ducha, ale jedność psychę, jedność umysłu, nie? Pamiętacie, ci z Was, którzy są z nami na liście do Filipian każdego dnia o 21, jeśli nie, sami sobie przeczytajcie ten list, to już w pierwszych dwóch rozdziałach znajdziecie te myśli. Ważnym sukcesem w Kościele, ważnym, można powiedzieć, elementem sukcesu w Kościele, to jest zbudowanie zgodnego zespołu przywódczego. Żeby nie było tarć, żeby nie było walk frakcyjnych, ambicyjek, jeden w tą, drugi w tą, przeszkadzanie sobie, czy podkładanie kłód pod nogi. Pracujemy dla Jezusa, każdy ma swoje talenty, dla każdego jest naprawdę miejsce, nie musimy się rozpychać przy mikrofonie. Jest dużo miejsca, jest cały, no, ogromna ilość potrzeb, pracy, także dla każdego starczy miejsca. Stąd zarówno tam w Palowicach, jak i tu u nas w Lublinie udało się zbudować takie zgrane zespoły przywódcze. I to, co mówił Michał, wizja. To rzeczywiście, ja już będąc tam 50-paroletnim mężczyzną, traciłem wizję, że uda mi się zrealizować to, o czym marzyliśmy. Ale będąc właśnie na Liberty University, w Thomas Road Baptist Church, bo to ten kościół założył ten uniwersytet, rzeczywiście zobaczyłem, że no jeśli im się udało w ciągu jednego pokolenia, nie przez 100 lat czy 150, w ciągu 30 lat im się to udało, od zera do największego uniwersytetu w dziejach świata, największego chrześcijańskiego uniwersytetu w dziejach świata. I my nie musimy największy w dziejach świata, możemy zrobić pierwszy w Polsce, on zawsze będzie największy jako pierwszy, dopóki nie powstanie drugi i być może nas nie przebije, daj Boże, niech będzie i 10. Także to, co Michał powiedział, rzeczywiście udało mi się też przekazać tę wizję wszystkim innym w Lublinie i ruszyliśmy do codziennej pracy. Podkreślam, do codziennej pracy. To nie przyszło łatwo. Najpierw były warsztaty biblijne, wystartowaliśmy po powrocie, chyba wróciliśmy kiedy? W lipcu. W październiku wystartowaliśmy z cotygodniowym, oprócz nauczeń niedzielnych, warsztaty biblijne, a zaraz 1 lutego następnego roku z codziennym programem o 13:00 Idź pod prąd na żywo, gdzie łączymy Biblię z codziennymi wydarzeniami politycznymi, z historią, kulturą, filozofią, co tam jeszcze, psychologią, o czym świat mówi, to my mówimy na podstawie Słowa Bożego i Bóg dał wielkie błogosławieństwo, którym każdego dnia praktycznie się zachłystujemy, ale Bóg daje więcej, znaczy, że damy radę przyjąć. Bardzo Wam dziękuję za ten wieczorny czas w niedzielę, że poświęciliście go. Mam nadzieję, że nie żałujecie tego czasu, że macie nowe pytania, nowe myśli, nowe pomysły. Niech się gotuje, niech protestanci w Polsce zaczną myśleć na poważnie. W ciągu 2 lata i 3 miesiące to zajęło 2000 lat temu zewangelizowanie całej krainy. No niech trochę dłużej, ale nie możemy w perspektywie dłużej niż powiedzmy 5 lat myśleć o ewangelizacji Polski. My musimy dziś już pracować na ten sukces razem. Zachęcam Was, żebyście rozgrzali swoje serca, umysły dla Chrystusa teraz wizją chrześcijańskiego uniwersytetu w Polsce. Do zobaczenia.
Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, zwracam się do Was w sprawie chrześcijańskiego uniwersytetu, którego założenie jest konieczne do skutecznej i trwałej ewangelizacji Polski. To wielkie zadanie przerasta możliwości jednego zboru czy wyznania. Potrzebne jest mądre i zgodne zaangażowanie wszystkich polskich chrześcijan. Choć stanowimy tylko niewielką część polskiego społeczeństwa, to dobrze zorganizowani i wsparci mocą Jezusa Chrystusa z pewnością podołamy temu zadaniu. Marzenie o chrześcijańskim uniwersytecie zrodziło się w XVI wieku w głowach pierwszego pokolenia chrześcijan polskiej reformacji. Niestety udało się założyć tylko szkołę średnią, a Jan Łaski, główny zwolennik protestanckiego uniwersytetu, nie doczekał się godnych następców. Dzisiaj funkcjonuje w Polsce kilka szkół biblijnych, ale nie mamy protestanckiej szkoły wyższej, kształcącej studentów na wszystkich kierunkach. Jeśli chcemy dotrzeć z Ewangelią do całego narodu i zmienić nasze państwo, chrześcijańską republikę, taki uniwersytet jest nam pilnie potrzebny. Jeśli go nie założymy, to nasze dzieci lub wnuki będą nadal musiały wyjeżdżać za granicę w celu zdobycia chrześcijańskiej edukacji, na co niewielu będzie stać, albo będą musiały pójść na zlaicyzowane polskie uniwersytety. Studiowanie na nich dla wielu może się skończyć utratą wiary. Dodatkowo ich wiedza oraz nabyte na takich uniwersytetach wzorce będą dalekie od tego, co nam przedstawia Biblia. Dlaczego środowisko Idź Pod Prąd przyjmuje na siebie zadanie stworzenia pierwszego chrześcijańskiego uniwersytetu w historii Polski? Prawie 30 lat zajmujemy się edukacją chrześcijan, a od około 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji. Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to, co dzieje się w kraju i na świecie, z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt chrztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas, pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. Zwieńczeniem tego Bożego działania był tegoroczny letni obóz grup biblijnych na Mazurach. Uczestniczyło w nim 200 osób. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Kurs pilotażowy Historia Kościoła w ramach Szkoły Biblijnej zaczęliśmy już w tym roku. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad 1000 naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd. Kiedy w sierpniu tego roku ogłosiliśmy zbiórkę pieniędzy na fundusz uniwersytecki, w odzewie otrzymaliśmy ponad 110 tysięcy złotych. Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. W przeszłości polscy chrześcijanie popełniali wiele błędów i tracili wspaniałe Boże okazje. Mając w XVI wieku wszystkie atuty, łącznie z większością w Sejmie, dali się pokonać własnej głupocie, grzechowi i katolickiej kontrreformacji. Dziś stajemy przed pytaniem, czy wyciągniemy wnioski z niepowodzeń reformacji w Polsce. Innym narodom udało się przezwyciężyć problemy i zbudować trwałe podstawy ewangelizacji i chrześcijańskiej organizacji państwa. Także w naszych czasach udają się podobne projekty w innych miejscach na ziemi, czego przykładem jest największy na świecie chrześcijański uniwersytet – Liberty University, który powstał w ciągu jednego pokolenia. Amerykańscy chrześcijanie rozpoznali Boże działanie w służbie pastora Jerry'ego Falwella i włączyli się w jego projekt. W roku 1971 zaczynali od 154 studentów w prowizorycznych budynkach. Dziś na tej uczelni studiuje ponad 110 tysięcy chrześcijan. A wśród zapraszanych gości są prezydent i wiceprezydent USA. Jak ty możesz zaangażować się w projekt Chrześcijański Uniwersytet? Po pierwsze, regularnie módl się o nas. To bardzo ważne, byśmy nie stracili sprzed oczu Bożej woli i nie ulegli pokusom czy zastraszaniu. Po drugie, informuj i zachęcaj innych do tego, co robimy. Po trzecie, dołóż swoją cegiełkę do finansowego wsparcia uniwersytetu. Po czwarte, jeśli masz dowolne zdolności lub kwalifikacje naukowe, które mogą przydać się w tworzeniu uniwersytetu oraz Bóg kładzie ci na sercu tę ideę, zgłoś się do nas. Ten projekt skierowany jest do całego ciała Chrystusa w Polsce. I dlatego każda jego część jest potrzebna. Również ty. Również ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg.